Globalna konkurencja o pracowników jednym z ważnych tematów odbywającego się w Sopocie Europejskiego Forum Nowych Idei. Już co drugi pracodawca narzeka na brak rąk do pracy. Nasi pracodawcy rywalizują już nie tylko na polu lokalnym, regionalnym i krajowym, ale właściwie światowym i przegrywają tę walkę na polu wynagrodzeń, na polu dostępu do nowoczesnych technologii, na polu stosunku do pracownika. Co więcej, nasi pracownicy są bardzo cenieni i doceniani na świecie znacznie bardziej niż w kraju. Polska powinna dołączyć do światowego wyścigu o talenty, tylko w jaki sposób? Czym zachęcić talenty do pozostania w kraju albo jak je pozyskać za granicą? Kto ma to zrobić? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Konrad Sadurski, zastępca redaktora naczelnego Forbes, Marek Teus, prezes Merco. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo ciekawe i niepokojące dane przytoczyła ostatnio Rzeczpospolita. Powołała się na raport kobiety na emigracji zarobkowej i z badania firmy SW Research wynika, że ponad połowa Polek, zarówno tych z małych miejscowości, ze wsi, jak i z miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców, jest gotowa do pracy za granicą, jeśli otrzyma tylko atrakcyjną finansowo i satysfakcjonującą ofertę. Najczęściej wskazywanymi kierunkami potencjalnej emigracji pań są Niemcy i Wielka Brytania. Pomimo dobrej koniunktury w polskiej gospodarce i rosnących płac u nas, w tegorocznej edycji badania płac w 119 krajach z całego świata pod względem możliwości przyciągania przez te kraje, rozwijania i utrzymywania utalentowanych pracowników, Polska spadła na 39. miejsce z 38. w 2017 roku. Pod względem przyciągania talentów spadliśmy z 59. miejsca na 61. Pod względem zapewnienia im dobrych warunków rozwoju z 30. spadliśmy z 34. na 43. No i właśnie, jak zatrzymać talenty, jak ewentualnie sprawić, żeby te talenty nasze wróciły z powrotem do kraju i kto to ma zrobić?
Przypuszczam, że niekoniecznie i nie w pierwszej fazie, tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Myślę, że to jest tak złożony problem, o którym mówimy tutaj od wielu lat, również na antenie Radia Gdańsk. I cały czas pokazujemy, że tym pierwszym takim podstawowym elementem, żeby te talenty chciały pozostawać tutaj u nas w kraju i zatrudniać się w firmach funkcjonujących na terenie Polski, to jednak jest system szkolnictwa i podejście do tych, którzy wykazują się nadprzeciętnymi zdolnościami, i ci, którzy już w okresie nawet szkoły średniej mają specyficzne zainteresowania, tak mocno ukierunkowane na pewne dziedziny, że wiemy, iż te osoby przy odpowiednim szkoleniu, prowadzeniu będą w stanie wnosić znacznie więcej niż przeciętny uczeń szkoły średniej dla tej firmy, w której zostanie zatrudniony, czy uczelni. Jeżeli popatrzymy w dalszym ciągu, że nic się nie zmienia w szkolnictwie, mimo różnych zapowiedzi i reform, o których mówią no wszystkie praktycznie ekipy polityków, którzy od wielu lat rządzą w tym kraju.
I wszyscy próbują coś tam zrobić, ale efekt jest taki, jaki widzimy dzisiaj.
System ten feudalny zarządzania uczelniami wyższymi no powoduje, że ta młodzież, która jest zdolna, która mogłaby w dalszym ciągu przygotowywać kolejne kadry i lepiej je szkolić, to okazuje się, że te osoby właśnie emigrują, wyjeżdżają, często odbywają staż tutaj w polskich firmach, a następnie kariera ich zawodowa już odbywa się czy w Europie Zachodniej, czy w Stanach Zjednoczonych. I ten odpływ, myślę, że w ostatnim okresie czasu on jest znacznie nawet większy, niż było to jeszcze parę ładnych lat temu. To, co widzieliśmy też w latach 90., że ludzie zdolni, szukający jakby swojej takiego zabezpieczenia, takiego podstawowego, ekonomicznego, wyjeżdżały na zmywak. Dzisiaj to już się zdarza bardzo rzadko. To są osoby, które już na etapie szkolenia są przechwytywane przez ludzi poszukujących właśnie, ludzi z wyjątkowymi zdolnościami. I te osoby już mając, będące na trzecim, czwartym, piątym roku studiów, tak de facto już mają zagwarantowane miejsce pracy, bardzo dobrze płatne i mają również tak zwaną ścieżkę kariery już ustawioną. W Polsce często bywa tak, że młodzi ludzie z odpowiednimi zdolnościami po 3-4 latach zatrzymują się na tym poziomie i dalej nie są prowadzeni w sposób prawidłowy już w tych firmach czy na tych uczelniach, w których pracują. I to jest olbrzymi problem, którego myślę, że dzisiaj ciężko tak jednoznacznie i zdiagnozować go, a jednocześnie znaleźć jakąś receptę.
No ale coś musimy zrobić, bo inaczej to będzie no, przykro wyglądało.
Na pewno nie same wynagrodzenia. To jest jeden z elementów, natomiast...
Nie, wynagrodzenia to... Tak, to tylko jest z elementów.
Konrad Sadurski.
Tak. Byłem na takim spotkaniu, które było zamknięte w formule AmChat Room, więc nie mogę mówić, nie mogę przypisywać tez, które tam padały do konkretnych osób, natomiast można mówić, jakie tezy tam padały. To było spotkanie, w którym udział na giełdzie brały dwie osoby z rządu, przedstawiciele rządu i 18 rektorów, prezesów dużych firm informatycznych o globalnym zasięgu. I zaskoczeniem dla rządzących były informacje, które otrzymywali od pozostałych uczestników tego spotkania. Dowiedzieli się między innymi tego, że w kraju brakuje około 50 tysięcy inżynierów, że inżynierowie zaraz po studiach dostają oferty pracy za 13 tysięcy i że są z tym problemy, nie ma chętnych. Prezes dużej firmy o globalnym zasięgu mówił, że polscy inżynierowie są oczywiście bardzo dobrzy i pożądani na rynku i on chciałby ich zatrudnić, ale szuka ich nie w kraju, tylko za granicą. Dlatego, że wielu z nich już wyjechało albo pracuje, jak gdyby fizycznie będąc w kraju, pracuje dla zagranicznych koncernów. Ktoś inny zwrócił uwagę obecnym tam ministrom, że tak się składa, że na liście na przykład zawodów, które mogą korzystać z odliczeń kosztów przychodu, z tej preferencyjnej możliwości, nie ma programistów. Ktoś zaczął wspominać o tym, że jeśli zostaje zniesiony limit 30-krotności, to nagle się okaże, że te osoby albo się wyniosą z kraju, albo zmienią formę zatrudnienia i będziemy mieli problem. Więc to jest, z jednej strony to są wynagrodzenia, z drugiej strony to są warunki, które należałoby sprawić, stworzyć takim osobom, których chcielibyśmy zatrzymać, z których umiejętności chcielibyśmy w kraju skorzystać. Ryzyko jest duże, dlatego że przy otwartym rynku, jeśli tutaj nie zadziałamy, nic się nie zmieni, to takie osoby swobodnie mogą się przemieszczać tam, gdzie chcą i zwiększać PKB tego kraju, dla którego będą pracować. Brytyjczycy chwalili się i podawali dane, z których wynika, że całkiem sporą część PKB tworzą już Polacy, którzy mieszkają na wyspach.
A może nasi przedsiębiorcy powinni też, właśnie tak jak pan mówił, że tutaj padł jeden przykład, że polska firma szuka polskich inżynierów za granicą. Ostatnio pojawiły się również na antenie Radia Gdańsk ogłoszenia, że pewna firma, producent znanych telefonów chińskich, poszukuje 100 pracowników i w kilkudziesięciu miastach Polski w jednym dniu odbywają się spotkania dla tych osób. Prawdopodobnie młodzi ludzie tam pójdą, prawdopodobnie ci fajniejsi znajdą zatrudnienie i wyjadą z naszego kraju, albo nie wyjadą, będą pracować zdalnie, bo teraz również słyszałam, że amerykańskie firmy masowo zatrudniają polskich informatyków, żeby nie robić im kłopotów, mają możliwość pracy zdalnej, pracują tutaj w Polsce, ale za amerykańskie pieniądze. I dla tamtych firm robią różne skomplikowane, fajne projekty. No i właśnie, może nasze firmy powinny też ogłaszać się w innych krajach, jeszcze tam, gdzie jest możliwość i stać te nasze firmy, żeby te talenty ściągnąć.
Powoli to się już dzieje, bo już widzimy tutaj fakt, że w tej chwili w obrębie tych prac jakby fizycznych i tych podstawowych, ale myślę, że to jest jakby dopiero przyczółek do tego, aby fachowcy o tych zawodach, których brakuje dzisiaj w Polsce, pojawili się. Mamy tutaj centra biurowe na ulicy Grunwaldzkiej i widzimy w tej chwili na ulicach miasta Gdańsk, w ogóle Trójmiasta, w restauracjach, że tutaj no i są Azjaci, mamy Hindusów, mamy Japończyków i to nie są już pojedyncze osoby, które przyjechały tutaj z aparatem fotograficznym zwiedzać miasto Gdańsk. To są osoby, które są już w tych firmach, które, globalnych firmach z reguły, które wykonują tutaj różne zadania na terenie Polski, są zatrudnione. Także to się powoli jakby już zaczyna zmieniać. Nie tylko, bo mówimy szerzej o przedsiębiorcach, nie tylko o tych z polskim obywatelstwem, ale tych, którzy tutaj również prowadzą działalność gospodarczą. W związku z tym myślę, że ten proces powoli się rozpoczyna. On jest na pewno za późno i na pewno też to, o czym mówimy od wielu lat, nie zdziałano, nie zrobiono nic w tym kierunku, aby tą młodzież zdolną tutaj zatrzymać. Są różnego rodzaju, tak jak powiedziałem wcześniej, powody, ale wydaje mi się, że to, co jest najistotniejsze, tak jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy skończyli studia 3, 4 czy 5 lat temu, to mówią tak, okej, dostali odpowiednie wynagrodzenie, ono jest na tą chwilę satysfakcjonujące, natomiast natomiast ich jakby rozwój w tej firmie zatrzymał się na tym poziomie. Oni już osiągnęli praktycznie wszystko, co było możliwe i ta firma nie jest w stanie im nic ciekawego zaproponować. Są sztywne ramy, że po 3-4 latach jesteśmy zaszufladkowani do odpowiedniego systemu wynagrodzenia i jesteśmy dalej specjalistą czy młodszym specjalistą i następny szczebel w rozwoju tej kariery zawodowej możemy osiągnąć za 2-3 lata, co się również zwiąże z jakąś dodatkową gratyfikacją.
Ale jak to przełamać?
Im to właśnie przeszkadza. Oni cały czas twierdzą,
to teraz jak im
że
pomóc,
jest to bariera.
Jak zmienić, co trzeba zrobić, żeby się jednak to zmieniło? Czy co to jest kwestia mentalności, czy to jest kwestia, że nasze firmy się też same nie rozwijają, więc znaczy, nie jest, rozwijają pracowników?
To jest kwestia perspektyw i wyobraźni. Tak ja sobie to tłumaczę. To znaczy mam wielu znajomych, którzy pracują w firmach komputerowych, w firmach IT i którzy robią bardzo fajne rzeczy dla dużych zagranicznych koncernów. I jak zaczynają mi opowiadać, co inne małe polskie firmy robią w kraju, no to naprawdę jestem pod wrażeniem. I ich diagnoza jest taka, że te firmy w którymś momencie powinny zacząć ze sobą współpracować i tworzyć jakieś projekty, które będą większe niż to, co teraz robią, niż tylko jakieś elementy większej całości, które są składane w innych miejscach, czy służą konsumentom w innych krajach. I tutaj no, są jakieś programy rządowe, które aspirują do tego, żeby stworzyć takie fundamenty pod ten rozwój, ale wydaje mi się, że to nie działa. Mhm. Nie wiem, z czego to wynika, ale no, nie słyszeliśmy żadnej jakiejś dużej firmie, która by powstała czy rozwijała się w jakiś błyskawiczny sposób w ciągu ostatnich 2-3 lat.
Może to tutaj też jakiś brak zaufania wychodzi, który jest również naszą piętą achillesową i to zarówno w biznesie, jak i w ogóle w społeczeństwie. Ostatnio na antenie Radia Gdańsk prowadzimy taki cykl wspólnie z Agencją Rozwoju Pomorza. Cykl o firmach, które zdobywają świat, które produkują różne rzeczy na eksport. Był tam przykład między innymi polskiej firmy, która stworzyła rewelacyjny system antydronowy, ochrony nieba przed dronami. Okazuje się, że z tą firmą w tej chwili administracja Trumpa rozmawia, a nasze lotniska nie chcą skorzystać z jej umiejętności, z jej możliwości i z jej wiedzy. I teraz, no, jeśli w Polsce ta firma ma problemy do rozwoju, to co tu się musi zmienić, żeby jednak miała?
Ale do tej pory tak było, że jeżeli popatrzymy nawet na zamówienia, które są realizowane przez urzędy państwowe, ogólnie rząd, to częściej korzystaliśmy ze wsparcia firm zagranicznych i tych osób, które niekoniecznie tą pracę wykonywały tutaj na terenie Polski. To się powoli zmienia, natomiast to jest w dalszym ciągu gdzieś chyba mentalnie, że zawsze lepiej pewne rzeczy firmom tutaj polskim i rządowi polskiemu instytucjom państwowym, lepiej tą pracę wykona Francuz, Niemiec czy Portugalczyk, a nie patrzymy, jakimi zasobami tak de facto my tutaj dysponujemy. Ja kibicuję takiej fundacji inspirujące przykłady pana Leszka Schmidtke. Jestem pod wrażeniem tego, co udało mu się zrobić w zakresie pokazywania, jak funkcjonują firmy i jakie miejsce w przyszłości mogą znaleźć uczniowie szkół średnich, bo ta fundacja operuje tutaj na poziomie szkół średnich i mam co jakiś okres czasu kontakt z tą młodzieżą, z tymi młodymi ludźmi i to już na tym etapie, wtedy kiedy oni przychodzą do firmy, kiedy zaczynają zadawać pytania, widać kto z tej grupy, czym się tak de facto interesuje, kto zwraca na pewne elementy działania, funkcjonowania firmy uwagę, ale tego nie ma z kolei już na wyższych uczelniach. Praktycznie no, można powiedzieć, że często te praktyki studenckie, które się odbywają, to jest kserowanie, robienie kawy, nadal. W dalszym ciągu jest to, oczywiście to nie mówię, że w 100%, natomiast to jest w dalszym ciągu zdecydowanie największy procent tych, którzy przychodzą dzisiaj, chcą, żeby im podpisać zaświadczenie, że taką praktykę odbyli, ale mają całkowicie inny pomysł na to, w jaki sposób tą praktykę odbyć. Brakuje mi dzisiaj w dalszym ciągu takich skoordynowanych działań, które by promowały tych, którzy mają aspiracje być dobrymi pracownikami, ponadprzeciętnymi i chcieliby tutaj w tym kraju zostać, bo myślę, że powoli tworzy się grupa firm na tyle już rozwiniętych i na tyle mająca nowoczesne technologie, że te osoby tu już w Polsce przy tym poziomie wynagrodzenia by zostały.
A jakiś, proszę bardzo.
Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, to znaczy przedsiębiorczość jest bardzo praktyczną umiejętnością. Nauki, żeby nauczyć przedsiębiorczości, no teoretycznie można to robić, ale efekt też może być teoretyczny. Więc to, czego mi brakuje i taki mam odsłuch, to praktyków, którzy uczyliby przedsiębiorczości, prezesów, przedsiębiorców właśnie na studiach, nawet może w szkołach średnich. Są zajęcia z przedsiębiorczości, ale te zajęcia są w gimnazjach i liceach. To są
one są bardzo, bardzo nudne, ubogie. Bardzo ubogie, obfitujące w nazwy ekonomiczne, których tak. Młodzież nie jest sobie w stanie przyswoić, bo nie wie, o co chodzi. Nie ma tego przykładu fizycznego.
Tak, więc nie ma tego w takim kanonie nauczania, ale mam przyjemność, pochwalę się, jestem w Radzie Fundacji Wspierania Młodzieżowej Przedsiębiorczości. I to, co dzieci robią w ramach konkursów organizowanych przez te fundacje, to jest naprawdę fascynujące. Jest co rok organizowany w różnych miejscach, zazwyczaj to jest na giełdzie w Warszawie, taki konkurs, w którym mini przedsiębiorstwa gimnazjalistów, licealistów pokazują, co robili przez cały rok. Czy jakiś produkt zrobili, czy mieli pomysł na jakąś usługę, jak to sprzedawali, gdzie to sprzedawali, mają to zachwalać, pokazywać, jednocześnie pokazywać bilans swojej działalności i różne efekty takie finansowe i korzyści, które z tego odnieśli. Firma, która wygrywa to mini przedsiębiorstwo, jedzie potem na konkurs międzynarodowy, bo to jest taka zabawa i gra międzynarodowa. Naprawdę widać entuzjazm, zaangażowanie, dużo chęci.
No właśnie, widać, to wszystko widać i jeśli weźmiemy pod uwagę międzynarodowe konkursy na łaziki marsjańskie, to nasze zespoły są bardzo wysoko, tylko mówię, no do pewnego momentu mamy talenty, chwalimy się nimi i one potem gdzieś znikają. A myślą panowie, że może pomogłyby jakieś programy rządowe typu, nie wiemy, wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcieliby właśnie tych wysoce wykwalifikowanych pracowników zatrudnić, a jakby firmy nie stać, żeby utrzymać takiego pracownika, więc dostaje jakieś wsparcie od państwa. Czy to jest dobry pomysł? A z drugiej strony też słyszałam o pomysłach, żeby zatrzymywać absolwentów uczelni na takiej zasadzie, że skończyłeś uczelnię, to pracuj w Polsce, przynajmniej odpracuj tych parę ładnych lat, a jeśli nie, to zwróć pieniądze za kształcenie i wyjeżdżaj za granicę.
No właśnie, ten ostatni pomysł budzi wiele kontrowersji, ale przypomina mi się taka sytuacja, w której to jeden z miliarderów fundował stypendia dla dzieci, które nie stać było na studiowanie. To znaczy dostawały stypendium po to, żeby móc przyjechać do Warszawy, Wrocławia, Gdańska, tam gdzie będą chciały i uczyć się. I on stawiał warunek. Skończysz studia, dostawałeś przez całe 5 lat stypendium, ale przez 5 lat nie będziesz mógł wyjechać. Będziesz musiał pracować tutaj w Polsce.
No niekoniecznie nie u tego miliardera,
nie, nie, nie,
tak?
Tylko nie, nie, absolutnie nie było kraju. Takich założeń. Mm-hmm, tak. Mm-hmm. Czyli prywatny inwestor, prywatny człowiek mógł coś takiego zrobić, natomiast w momencie, kiedy zgłasza taki pomysł państwo, to już zaczyna się robić dyskusyjne.
W wielu firmach różnego rodzaju kursy dokształcające, czy kolejny stopień zdobywania nauki na uczelniach wyższych, czy podyplomowych jest obwarowany. No, to jest jednak koszt uzyskania przychodu dla wielu przedsiębiorców i teraz Urząd Skarbowy z drugiej strony również będzie wymagał, no okej, co zrobiliście z tym kosztem? Czy ten koszt został w sposób celowy wydany, zrealizowany? Jeżeli po drugiej stronie nie ma realizacji pod tej pracy, tej osoby, która została wsparta finansowo, no to może uznać, że ten koszt jest kosztem nieuzasadnionym. W związku z tym w bardzo prosty sposób można to robić, ale dalej mi się wydaje, że to na poziomie przedsiębiorstw, czy osób takich, czy fundacji, które będą to wspierały niż instytucji państwowych, bo jak zwykle, jeżeli państwo za to się weźmie w taki sposób, że będzie to administracyjnie próbowało przymuszać ludzi do odpracowania tych studiów, to myślę, że będzie tutaj dużo opór i jak zwykle nic z tego nie wyjdzie.
No dobrze, to co tu można zrobić panów zdaniem najprościej, jakby się dało, jak inne kraje? Może jest jakiś przykład z zagranicy, gdzie fantastycznie to działa i ludzie nie uciekają.
Przede wszystkim moja ocena jest taka, że młody człowiek, który przychodzi, to musi wiedzieć, co będzie w tej firmie robił za 3, 4 czy 5 lat i musi mieć jasno określoną tą ścieżkę kariery, a ona nie zawsze jest, i żeby nie utknął po tych 3-4 latach, kiedy staje się naprawdę bardzo wartościowym już pracownikiem dla tej firmy, na takim poziomie, który go nie rozwija, nie inspiruje i który powoduje, że ta osoba, wszystko to, co było do osiągnięcia w tej firmie, osiągnąłem. Jeżeli chodzi o finansowe gratyfikacje, też nie jestem w stanie. Chciałbym dać więcej, ale ta firma mi tego nie umożliwia. Ja myślę, że od tego należałoby zacząć już bezpośrednio w przedsiębiorstwach, ale wrócić jakby do podstaw kształcenia i zmiany tego systemu, tutaj o którym właśnie rozmawialiśmy, żeby ci, którzy mają tą wiedzę praktyczną, faktycznie mieli kontakt, szczególnie ze studentami, żeby ich inspirować do tego, żeby oni chcieli tutaj pozostawać i tu w polskich przedsiębiorstwach pracować.
Piszą do nas słuchacze, proszę państwa, doktoranci dostają jałmużnę za swoją pracę, bądź słyszą od swojego szefa, nie podoba się to do przemysłu. Nikt nie jest na doktorat zesłany za karę. Wybiera się taką drogę świadomie, ale przy takim podejściu opiekunów i szefostwa za jakiś czas okaże się, że nikt nie będzie wybierał drogi naukowej i nie będzie komu kształcić młodzieży. No i to też jest droga donikąd.
Jest, znaczy jeśli jesteśmy krajem, w którym ekspedientki w Biedronce zarabiają więcej niż nauczyciele, mówię o początkowej fazie kariery, to znaczy, że jako społeczeństwo za jakiś czas na pewno za to zapłacimy.
No i jeszcze druga rzecz, ściągamy pracowników do pracy fizycznej, a emigrują od nas ludzie wykształceni i to też nie jest dobre. Zmieniamy temat, chociaż nie mamy już za dużo czasu. Polska jest bardziej odporna na skutki globalnych napięć handlowych niż pozostałe państwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, powiedział PAP Biznes, główny analityk agencji ratingowej Moody's na Polskę Heiko Peters. Jeżeli USA nałożyłyby cła na europejskie samochody, miałoby to relatywnie niewielki wpływ na Polskę w porównaniu z innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej. W scenariuszu szerszej eskalacji napięć handlowych Polska również byłaby w relatywnie lepszej sytuacji w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. No i właśnie, jak silne są strony naszej gospodarki i jak długo będziemy w tej lepszej sytuacji i co trzeba zrobić, żeby nie wpaść w kłopoty, jeśli one nadejdą globalnie.
No ta wiadomość, którą pani podała, jest z jednej strony dobra, a z drugiej strony zła. To znaczy dobra, że nie jesteśmy odporni na te napięcia w wojnie handlowej, jeśli chodzi o przemysł samochodowy, a zła taka, że po prostu nie mamy nic do zaoferowania, czy niewiele do zaoferowania jako kraj w przemyśle motoryzacyjnym. Natomiast jeśli chodzi o inne napięcia, tam rozumiem, ten główny analityk czy ekonomista nie odnosił się do tego, natomiast te napięcia, które dotrą do naszej gospodarki, czy mogą dotrzeć w najbliższym czasie, niekoniecznie muszą przejść drogą handlową. To mogą być różne inne okoliczności, które sprawią, że nasza gospodarka to odczuje. I tutaj pytanie, czy jesteśmy dobrze przygotowani, czy dobrze wykorzystaliśmy ten okres dobrej koniunktury po to, żeby być odpornym na
kryzys. I ostatnie zdanie do pana prezesa.
Nasza gospodarka rozwijała się po 89 zdecydowanie w inny sposób niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. I myślę, że chociażby 2007 rok pokazał, że ona jest na tyle już stabilna i na tyle ma silne fundamenty, że te zawirowania nie powodują gwałtownych zmian w naszej gospodarce.
Bardzo serdecznie panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Konrad Sadurski, zastępca redaktora naczelnego Forbes, Marek Teus, prezes Merco. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Do widzenia.